na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji margaretkowej, której myślą przewodnią są słowa od człowieka do wspólnoty. Osobą, która towarzyszyła nam w minionym już miesiącu styczniu, była to osoba Mojżesza. Podpowiem, że w naszej wspólnocie apostolatu Margaretka na każdy tydzień jest przeznaczony fragment Pisma Świętego. I właśnie przez cały miesiąc rozważaliśmy historię Mojżesza, którego Bóg wybrał, którym się Pan Bóg posłużył, do tego, żeby wyprowadził naród wybrany z niewoli egipskiej. Posługiwał się nim, mimo że Mojżesz nie był doskonałym narzędziem. Mojżesz sam był tego świadom, że tak naprawdę zadanie, którym go Pan Bóg obdarzył, momentami go przerastało. Były to momenty próby, plagi egipskie, ale także te próby walki, które toczyły się w samym Mojżeszu, patrząc od sceny powołania, później patrząc na jego historię życia, albo to, co dokonywało się między nim, a Bogiem i ludem, bo Mojżesz był pośrednikiem między Bogiem a ludem. Jaka tam się toczyła ogromna walka, ale Pan Bóg posłużył się tym słabym, nieudolnym często narzędziem po to, żeby tenże naród wyprowadzić z niewoli do ziemi obiecanej. Choć patrząc na historię Mojżesza, chciałby się powiedzieć, była to historia zwycięska, ale zakończenie dla Mojżesza jest smutne, dlatego że Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. Pan Bóg zapowiedział mu, że on, a Aaron, nie wejdą do ziemi obiecanej. Pan Bóg pozwolił mu tylko tę ziemię zobaczyć z daleka, ale nie pozwolił mu do niej wejść. Więc patrząc jakby na historię Mojżesza, zakończenie jakże smutne historii tego wielkiego człowieka. Ale mimo wszystko Pan Bóg posłużył się nim, żeby prowadził naród właśnie w tym wyznaczonym mu celu. Kolejną postacią, która towarzyszy nam w miesiącu lutym, jest to osoba Dawida, którym Pan Bóg też się posłużył, podobnie jak było to w miesiącu poprzednim Mojżeszem. Mojżesz stanął na czele ludu, tak samo Dawid. Czemu Pan Bóg wybrał Dawida? Bardzo ważne jest to, żebyśmy spojrzeli na niego jako na człowieka. Kiedy patrzymy na historię Dawida początków, kiedy prorok przyszedł do domu Jessego, ojca Dawida, Dawida nie było wtedy w domu. Był wtedy wraz ze stadem owiec, które pasł gdzieś z dala od domu. Kiedy prorok wszedł pod dach Jessego, ojciec przedstawił swoich synów, miał ich wielu, ale prorok Samuel słyszy wewnętrzny głos Boga, który mu mówi, że to nie jest ten, to żaden z nich. I wtedy prorok, patrząc na ojca, na Jessego, właśnie pyta, czy to wszyscy twoi synowie. Odpowiedź ojca mogła zdziwić proroka. Dlaczego nikt Dawida nie zawołał? Przecież tak wielkie wydarzenie miało miejsce w jego domu. Zawitał sam prorok, ale nikt o Dawidzie nie pomyślał. Dopiero wtedy, kiedy prorok sam upomniał się więcej, powiedzmy, że Bóg upomniał się o Dawida. Dopiero ojciec sobie o nim przypomniał. I to nie sam ojciec go zawołał, jak czytamy właśnie w Księdze Samuela w 16 rozdziale. Tylko posłano po Dawida, posłano po niego. Więc widzimy, że Dawid tak czuję, żył z takim stygmatem bycia gorszym. Żył z takim stygmatem bycia dzieckiem zapomnianym, niezauważonym. Bo przecież był niskiego wzrostu, był niepozornym dzieckiem, chłopcem młodym wtedy. Czymże miał się równać, właśnie stając obok swoich braci, rosłych, wysokich, znaczących, w których ojciec pewnie pokładał niejedną nadzieję, aby byli kimś wyjątkowym albo kimś ważnym. I kiedy Dawida przywołano, ta historia dla mnie jest niezwykła. Dlatego, że prorok postawił Dawida na środku pośród braci i ojca. Czyli postawił go w środku tej całej historii, tego całego wydarzenia, tych relacji, a może braku tych relacji, może obojętności, może tego stygmatu bycia dzieckiem odrzuconym, niepotrzebnym. Dawid staje na środku i wtedy prorok na oczach wszystkich go namaszcza. I zobaczmy, ta historia pokazuje, że Pan Bóg posłużył się małym, niepozornym chłopcem, którego już wtedy wybrał na króla, ale musimy pamiętać, że na tronie był już król, był to Saul, którego Bóg już wtedy odrzucił, ale Saul nadal był królem. Co musiał czuć Dawid, kiedy dowiedział się, że został wybrany na króla? Został wybrany na króla w miejsce przecież dalej żyjącego, władającego, panującego króla. Ale Pan Bóg posłużył się Dawidem w tym wyjątkowym dziele. I dalej, kiedy tak przejdziemy tę historię, możemy zadać pytanie, w jakim celu Pan Bóg posługuje się Dawidem? Właśnie po to, żeby panował nad ludem, żeby mu przewodził, żeby pamiętał, jak słaby i znikomy jest, ale Bóg się nim, tym słabym, znikomym narzędziem, małym, niepozornym posłużył. I to, co wyróżniało Dawida na tle innych, to to, że Dawid tak naprawdę miał w sobie ducha pokory. Tego ducha pokory widać w pewnej scenie w 2 księdze Samuela w 6 rozdziale, kiedy Dawid tańczy przed Panem, przed Arką. Arkę umieszczono na nowym wozie i wywieziono ją. I wtedy Dawid tańczył przed Panem. Tańczył, ponieważ wiedział, że Pan jest blisko, że Pan jest i kocha swój naród, swój lud. I to jest chyba, myślę, niezwykłe, że Dawid potrafił tak uniżyć się w oczach ludzi. Jest taka scena właśnie w tym 6 rozdziale 2 księgi Samuela, kiedy Mikal, córka Saula, wzgardziła Dawidem, wyśmiała go wewnętrznie, a później go publicznie upokorzyła, dlatego że on jako król tańczy przed Arką. Co mogli pomyśleć ludzie? Ale Dawid miał w sobie ducha pokory. Ducha pokory. I tak mówi, przed Panem będę tańczył i upokorzyłbym się jeszcze bardziej. Choćbym miał się poniżyć w Twoich oczach, tak mówi do Mikal, to u niewolnic, o których mówisz, sławę bym jeszcze zyskał. Upokorzyłbym się jeszcze bardziej. To jest duch Dawida, duch bardzo ważny. Pan Bóg go posyła, żeby i wybiera go w miejsce Saula, dlatego żeby był pokorny. To jest chyba ważna cecha dla władcy i króla. Pokora. Pokora, która niesie ze sobą też ogromną mądrość, że człowiek wtedy wie, jak i ile znaczy. Ale znaczy tyle, ile Bóg da. Nie tyle, ile będzie miał pieniędzy. Nie tyle, ile krajów podbije. Nie tyle, ile ludzi upokorzy albo weźmie pod swoje jarzmo, jako swoje sługi i niewolnice. Dawid wiedział, że to nie jest jego władza. Władza prawdziwa pochodzi od Boga. Bo musimy pamiętać, że dla Izraela prawdziwym królem był Bóg. A ten, którego Bóg wybrał, to on jakby zastępuje Boga. Musimy też pamiętać, cofnę się trochę jeszcze do czasów Saula, tego, który poprzedzał Dawida, że kiedy Bóg wskazał na Saula, Bóg nie chciał dać im króla. To Izraelici przyszli do proroka i powiedzieli: powiedz Bogu, chcemy mieć króla. Wtedy Bóg jakby zaniepokoił się, tak przekazuje to prorok: po co wam król? Czyż nie wystarczy, że ja jestem waszym królem? I tutaj jakby widać pewną prawdę, że nie wystarczyło Izraelowi, że Bóg jest królem, że w rękach Boga jest wszystko, bo przecież jak wielkie znaki i cuda Bóg czynił pośród swojego ludu, to im nie wystarczyło. Potrzebowali tak naprawdę kogoś, kto będzie uosobieniem tego króla. No to Pan Bóg im dał im Saula, także sprowadził ich na złą drogę. Później dał im Dawida, o którym właśnie mówimy. Jaki był ten Dawid? Dawid z jednej strony był pokorny, ale nie zawsze tak było. Kiedy sięgniemy do drugiej księgi Samuela, 11 rozdział, natrafiamy na scenę grzechu Dawida, kiedy widział z balkonu kąpiącą się kobietę, kazał ją zawołać i wtedy pod wpływem właśnie nocy, którą z nią spędził, poczęła i podano Dawidowi, że ta kobieta o imieniu Batrzeba jest w ciąży. Wtedy Dawid zaniepokoił się i próbował ukryć to, co zrobił, w taki sposób, że jej męża, Uriasza Hetytę, kazał zawołać, ściągnąć z pola bitwy, z walki, aby wrócił do swojej żony i aby to dziecko było później przypisane jemu. Ale Uriasz, widząc, że on miałby wrócić do domu, a jego wojsko, żołnierze mieliby spać na dworze pod namiotem, nie poszedł. Dawid szukał różnych sposobów, próbował go ubić, ale kiedy to wszystko nie poskutkowało, kiedy Uriasz nie wrócił do swojego domu, dokonał rzeczy strasznej. Kazał swoim żołnierzom, aby Uriasza postawiono na czele wojska, tam gdzie bitwa będzie najbardziej zacięta i w momencie, kiedy walka rozgorzeje, mają go zostawić samego na polu bitwy. I tak się stało. Uriasz zginął. I zobaczmy, że historia Dawida pokazuje, że to, co zrobił Dawid, oczywiście wskazuje o tym, że nie do końca dobro w nim zwyciężało. Ale widzimy, że on ten cel otrzymany od Pana Boga próbował już realizować na swój sposób. Był trochę podobny do Saula, tego, którego Bóg odrzucił, bo Saul robił podobnie. Więc stawał się jakby uosobieniem władcy, który zagarnia wszystko, co chce. Jakby żądza władzy zwyciężała w Dawidzie. I myślę, bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że żądza władzy może łatwo zniszczyć człowieka. I kiedy właśnie rozważamy w apostolacie Margaretka naszą audycję, rozważając osobę Dawida, modlimy się też za naszych kapłanów, pamiętamy o naszych kapłanach. I bardzo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że żadna żądza władzy nie może przysłonić najważniejszego celu, którym jest sam Bóg. I Dawid pobłądził i niejednokrotnie nie jeden kapłan pobłądzi. Ale pamiętajmy, że nic nie jest w stanie przykryć tego celu, który kapłan w sobie nosi. Bóg mógł odrzucić Dawida. Bóg może odrzucić kapłana, kiedy żyje w grzechu, kiedy popełnia straszne rzeczy. Może go Bóg odrzucić, ale Bóg tego nie robi. Tak samo było w życiu Dawida. Do Dawida posłał proroka Natana, który opowiedział mu pewną historię. Mamy to w drugiej księdze Samuela, 12 rozdziale. Historię o pewnym człowieku, bardzo ubogim, który ma jedną owieczkę, którą się opiekuje, jakby czyni z niej część swojego życia. Jakby staje się jakby mieszkanką jego domu. Ale pracuje u wielkiego pana, gospodarza, do którego przyszedł jego przyjaciel. Ale szkoda mu było wziąć ze stada swoich owiec, dlatego zabrał tę jedną owieczkę temu ubogiemu człowiekowi i ją jemu przyrządził. Wtedy Dawid się wzburzył, że ten człowiek zasługuje na śmierć, że tak się nie robi. A wtedy Natan, patrząc na niego, mówi: ty jesteś tym człowiekiem, ty to samo zrobiłeś. Zabrałeś mężowi, ojcu rodziny, żonę, matkę i zrobiłeś z nią, co chciałeś. wykorzystałeś sytuację, swoją pozycję i władzę, żeby upokorzyć człowieka. I myślę, że trzeba nam modlić się, aby w sercu, w żadnym sercu, nie pojawiło się takie myślenie, a szczególnie w sercu kapłana czy członka apostolatu Margaretka. Bo założyłem wiele margaretek, to już mogę wypowiadać na wszystkie tematy, na wszystkim się znam, a jest to nieprawda. Pokora, pokora i jeszcze raz pokora. Tak samo w życiu kapłana. Kiedy kapłan żyje rządzą władzy, może właśnie pozycją, którą sobie wypracował, a nie w pokorze, służąc ludziom, zaczyna lekceważyć Boga, lekceważyć to, co Bóg ze sobą niesie, to wtedy jest godny politowania. I takim człowiekiem staje się właśnie podobnie jak ten ów Dawid, który wykorzystał swoją pozycję po to, żeby odebrać drugiemu człowiekowi życie. Myślę, że rola kapłana jest bardzo ważna. Kapłan tak naprawdę daje życie, przynosi życie, które nie jest jego. To życie należy do Jezusa w każdym sakramencie. Przynosi życie. Jeżeli kapłan jest świadomy, jak wielką rolę, jak wielkie zadanie Pan Bóg mu powierzył, wtedy tak naprawdę nic i nikt nie jest w stanie tak naprawdę zacienić tego dzieła, czy też go zamącić. Ale jeżeli kapłan zapomina, kim jest i do czego został powołany, i że w jego rękach jest Boże życie, a niesie w swoim języku i zachowaniu śmierć, prowadzi do rozdwojenia, prowadzi do zaburzenia, albo zamąci to Boże dzieło, albo jeszcze je w jakiś sposób zniszczy, to wtedy jest godny politowania i zachowuje się jak ów Dawid. Co Dawida uratowało, że Pan Bóg go nie odrzucił sprzed swoich oczu? To jest właśnie pokora. Dawid wtedy tak naprawdę upadł przed Bogiem i pokutował za to, co zrobił. I myślę, że jeżeli widzę w swoim życiu zło, jeżeli nie potrafię z nim walczyć, to proszę Pana Boga o pokorę. Proszę o to, żeby ta pokora w moim życiu zwyciężała, żebym każdego dnia czuł, że jestem przez Boga kochany i Mu potrzebny. Ale jeżeli odrzucę pokorę, to w tym momencie staję się wrogiem Boga, staję do Niego plecami i nie ma we mnie wtedy żadnej relacji, nie ma wtedy we mnie żadnej miłości. Potrzeba nam wiary i życia, potrzeba nam Boga. Dlatego chcemy prosić dzisiaj Pana, żeby nam pomógł, szczególnie nam w apostolacie Margaretka, abyśmy patrząc na Dawida, pamiętali, że nasze życie jest ukierunkowane od człowieka do wspólnoty, że właśnie kierujemy wspólnotą, której dajemy życie. Nasze świadectwo, nasza pomoc, nasze wsparcie jest budowaniem Kościoła. Także kapłan jest powołany do tego, aby budować Kościół Chrystusowy, aby ten Kościół zmieniać, aby tym Kościele pokazywać, jak wielka jest Boża miłość. Dlatego prośmy Pana, żeby pomógł nam zwyciężać, abyśmy z pokorą nieśli to brzemię różnej odpowiedzialności, zadań, może też i pozycji, patrząc tutaj na rolę kapłana, ale tak naprawdę droga kapłana jest drogą w dół, w kierunku człowieka. Nie jest drogą do góry. Jedynie do góry to chyba patrząc na koniec swojego życia, żebyśmy mogli spotkać się z Bogiem w niebie. Ale droga kapłana to jest droga w dół, cały czas w dół, do ludzi, którzy są ostatni, zapomniani, którzy gdzieś tam czekają na odrobinę pomocy. Taka jest nasza rola. Dlatego nie zapominajmy o tym i prośmy Pana, żeby nam każdego dnia towarzyszył, abyśmy czuli, że jesteśmy przez Niego kochani i Mu potrzebni. Niech Pan nas prowadzi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.